byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
I tak właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Mateusz Zdanowicz po mojej lewej stronie.
Dobry wieczór wszystkim.
A Mateusz Widut dzisiaj realizuje audycję, zaskakująca audycja, mieliby wszyscy, nie ma nikogo.
No tak bywa, tak było. Halloween, nie?
Halloween, tak. Może oni gdzieś tam przepadli i po prostu za dużo psikusów, za mało cukierku.
Może, możliwe.
Jest taka opcja. Dzisiaj na mnie specjalna koszulka, ponieważ będziemy recenzować Super Mario Wonder. Najlepsze dwuwymiarowe Mario, które nie dostanie 10 na 10.
Super Mario Bros. Wonder.
A tak, tam jest Super Mario Bros.
No, to kluczowa informacja. No tak, i poza tym będziemy też dla was recenzować Spider-Mana 2, więc dwie spore recenzje. Może nie spore, bo o takim Mario ile można mówić, ale chodzi o to, że dwie ważne gry jednak.
No jak?
I ukazały
jak,
się...
Jak, i co? Ile można mówić o takim Mario?
Tak mówię, bo mi się śpieszy.
A, to.
Ale wiesz, chodzi o to, że i się dwie ukazały tego samego dnia.
To też prawda, to też prawda. Także dzisiaj będziemy o tym mówić. Jeżeli zdążymy, dzisiaj zrecenzujemy dla was straszną, bardzo straszną grę, ale to nie będzie Alan Wake 2, to przerzucamy sobie na za tydzień, ponieważ to nie wyrobimy się ze wszystkim.
Tak, no ja dopiero skończę, podejrzewam jutro Alana, także...
Rozumiem. Ale najpierw nadszedł czas, wygramy na maksa na unboxing. Jeżeli byliście fanami Złotej Piątki lub Złotej Czwórki, mieliście Pegasusa, tudzież Nintendo Entertainment System, ale to wyszło na Pegasusa, na NES-a to nie wyszło, to w mojej dłoni spełnienie moich małych marzeń. To jest Codemasters Collection 1 na Evercade'a, właśnie odebrałem i od razu otwieram...
Czekaj, Codemasters?
Codemasters, dobrze
słyszysz. Firma?
To ta firma Codemasters.
I co oni takiego zrobili na... Bo ja szczerze mówiąc jestem zielony totalnie w temacie.
Cześć, najpierw otworzę to piękne pudełko. Ci, którzy nas oglądają na YouTubie i na Twitchu w tym momencie już widzą to piękne pudło. Z tyłu zestaw gier. Wśród nich, ja już mówię, ponieważ zamiast kupować Złotą Piątkę lub Złotą Czwórkę na Pegasusa, wolałem sięgnąć po nowy cartridge, bo to wyszło niedawno, co się okazuje, a tam Big Nose Freaks Out, Big Nose Caveman, Ultimate Stuntman, Boomerang Kid, Sensible Soccer, okay. Cannon Fodder,
a
między innymi.
Mi tak, czy jakaś z tych gier...
Zobacz, czekajcie, otwieram, uwaga, otwieram.
Tam, to otwieraj, ja będę zadawał pytanie, bo...
Wy widzicie pierwsi, jest cartridge w środku, a także, uwaga... Instrukcja.
Widzowie obejrzeli przed tobą.
Tak, ja teraz muszę zobaczyć.
Ale się poświęcasz.
Ja cię. I tutaj jest instrukcja i cartridge.
I jak jesteście, jak słuchacie nas w radiu, niektórzy może z was, to Paweł teraz otwiera pudełeczko z takim, z cartridge'em, z giereczkami z jego młodości, tak? O to chodzi.
Dokładnie o to chodzi. Tu chodzi o to, że już mam 38 lat i mam pełną rozpiskę gier, które są wśród, no, war never has so much fun.
Ja sobie popatrzę.
Zaraz ci pokażę, tylko ja tutaj będę pokazywał do...
Czy coś kojarzę?
Tenis All-Stars na
Sensible
przykład.
Soccer chyba coś
oczywiście
mi świta.
Oczywiście, na Amidze Sensible Soccer. Psycho Pinball. Trzeba być fanem takich.
Cannon Fodder z kolei wygląda dla mnie jak jakiś taki shooterek od góry.
Ale
czy
ty Cannon Fodder nie znasz?
Nie znam, wiesz, ja moją pierwszą konsolą był Pegasus, no, ale tam dosłownie mieliśmy Mario, czołgi, Contra i coś tam jeszcze, jakieś Tetrisy, nie?
Super Skid Marks.
I potem przez wiele, wiele lat nie miałem żadnej konsoli, miałem tylko PC-ta z jakimiś tam gierkami i potem PS3, więc
Big
mnie...
Nose to jest niesamowity klasyk. Właśnie na Złotej Piątce mieliśmy Big Nose'a, Freaks Out i Caveman.
Ostatni jaskiniowiec?
Jaskiniowiec, tak, który był
na
deskorolce.
A, dobra,
na deskorolce i na grzybkach się skakało, rewelacyjna gra. Ale tak samo Ultimate Stuntman to taki... taki trochę... nie Terminator. Ultimate Stuntman to taki... No taki super facet, w sensie wiesz, on z karabinem, on jedzie samochodem, pierwsza plansza to jazda samochodem, potem jakieś strzelanie, ale też jest Boomerang Kid, gra, którą umierałeś jak spadałeś z drzewa i to z niskich wysokości.
Niedobrze.
No ale Big Nose the Caveman to jest w ogóle już taki klasyczek, że naprawdę, i zapytacie, Paweł, ale czemu ty to w ogóle kupiłeś, przecież daj spokój, możesz sobie ściągnąć na telefon gdzieś Roma i dobrze się bawić. Tak, ale 14 listopada wychodzi Super Pocket, to jest konsola od Hyper Mega Tech, to jest firma, która współpracuje z Evercade'em, to jest chyba jakaś boczna firma Evercade'a. Wychodzą dwie wersje, Taito, to jest też wydawca, i Capcom, to już Capcomu nie muszę tłumaczyć. I tam będą wgrane w tej małej konsolce przenośnej.
Capcom też? Capcom bierze udział?
Tak. Tak, jak najbardziej. Super pakiet. Masz między innymi właśnie Street Fightera, Mega Mana, co tam jest jeszcze?
Koniec.
Nie, tam jest
ale
więcej
ale dla Megamanów już warto, hej.
Jedynka Megaman.
A, jedynka.
Bo to jest taki, tak. I to jest taka oldschoolowa konsolka. I wkładasz ten cartridge i będę mógł sobie zagrać właśnie w tę grę. I uwaga, chyba nie będę zbierał wszystkich cartridge'y Evercade. Tak, to jest ta piękna konsola, dokładnie.
Wygląda jak Game Boy, trochę ładniej.
Dokładnie, bo chciałem tylko spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i pograć znowu w gry ze złotej piątki i czwórki. I dlatego też kupiłem wcześniej jeszcze cartridge Oliver Twins Collection, który tutaj pokazywaliśmy, na którym jest 11 gier z serii Dizzy, czyli m.in. Go Dizzy Go ze złotej czwórki i The Fantastic Adventure of Dizzy. I jeszcze tylko Micro Machines jakby było i już mam...
O, to grałem.
9
to grałem,
rewelacyjnych to pamiętam, gier. No. Także tak wygląda się...
Właśnie jak wspominam, to Micro Machines to jest taka gra, która mi się nawet dziś wydaje grywalna, chyba na jakimś emulatorze grałem.
Tak, szczególnie, że nowe Micro Machines też wyszło na Xboxa i na PlayStation.
No tak, tak, ale chodzi mi o to, że niektóre z tych starych gier, wiesz, jak dasz komuś, kto nie grał w nie kiedyś i nie ma nostalgii, no to jednak jest takie, wiesz, mocno drewniane i tak dalej. Ale są to niektóre prawda. Takie gry tego typu, które się fajnie cały czas jakby zachowały.
No ja czekam, przyjacielu, mój drogi, właśnie na tego Super Mega Pocketa, na Super Pocketa, bo został przeniesiony z października, a w międzyczasie też wychodzi Atomic Edition Evercade'a, który też udało mi się zaczerpnąć podczas jednej z... Była taka konferencja prasowa, gdzie Wiktor powiedział, oglądajcie, ja obejrzałem i okazało się, że 2000 sztuk tylko mają, złożyłem preorder, ma
widziałem,
przyjść.
Tak, pamiętam tą konferencję, jak tam jest liczba oglądających, to było dwóch, bo ty i Wiktor.
Mniej więcej tak to wyglądało, to jest prawda. Natomiast to, co jest ciekawe, to fakt, że na Evercade'a wychodzi właśnie Duke Nukem. I to nie tylko Duke Nukem 3D, ale ten stary dwuwymiarowy, w którego nigdy nie grałem. I jeden z nich będzie także ekskluzywny na Evercade'a.
Mówisz o Duke Nukem, ten 2D Manhattan Project?
Tak.
Ale to nowa w miarę gra, czyli to...
Nie, to ja mówię o tej jeszcze starszej, przed Duke Nukem 3D.
Okej.
Tak, i będzie dużo Duke Nukema, dwa takie cartridge'e wypełnione Duke Nukemami, także... No jest to jakaś zajawka retro. Dajcie znać, czy w ogóle wy też jaracie się tego typu rzeczami, czy to nie ma sensu. Znaczy ja wiem, że za dużo... Znaczy, z drugiej strony, ja nie mogę podać teraz ceny na antenie, ponieważ to by była już totalnie kryptoreklama, ale tu jest 17 gier. Przeliczając na kwotę, to wychodzi jakieś 4 złote za grę. Tak w skrócie, około.
Okay.
To jest okej.
Okay. Dobry deal.
Dzisiaj będziemy recenzować Super Mario Wonder, stąd też ta moja piękna koszulka, żeby móc dzisiaj wam opowiedzieć o najlepszym Mario, które jak już wspomniałem...
No ja nie przyniosłem, ja mam ręcznik z Mario, ale tak nie było jak przynieść, nie?
Bo jakbyś był zaraz pod
prysznicą... Pies na nim leży teraz.
Pies leży na ręczniku z Mario?
Tak.
Ja pamiętam te czasy, gdy jak mieliśmy jakikolwiek gadżet gamingowy, to był najważniejszy gadżet gamingowy w naszym życiu, wiesz? Koszulka z Mario na przykład, koszulka z The Legend of Zelda.
Za dużo już.
Ale już jesteśmy w tym momencie, gdzie jest po prostu tych gadżetów za dużo i
tak.
Masz pies kulesz sobie.
No.
Ja też tak oddaję moim dzieciom, że tak, ja wiem, że ona jest podpisana przez...
Masz przykryj się tu w nocy.
Miyamoto, ale masz tutaj do spania. Spoko. No dobra, to w takim razie Super Mario Bros. Wonder i już teraz, czyli jak już zaspoilowałem, najlepsza dwuwymiarowa gra z Mario, która na pewno nie dostanie pełnej oceny od Gramy na Maxa, no bo znacie nasze podejście do lokalizacji. Zostańcie z nami.
Na maksa.
Tak, ta muzyka to jest właśnie z New Super Mario Bros. Wonder. Razem z Mateuszem Zanowiczem pragniemy dzisiaj złapać za ten wyjątkowy tytuł. Nie ukrywam, to jest jedna z najbardziej oczekiwanych gier przeze mnie od Nintendo, obok The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
No.
Bo ja lubię Mario i ja wiem, ja mam ogromne zaufanie do Nintendo. Ja wiem, że kiedy oni będą wydawać grę, to przede wszystkim ona będzie miała mnóstwo niesamowitych pomysłów. I to jest coś takiego, jak idziecie do babci i chcecie, żeby odgrzała wam kotleta, a babcia wam podaje kotleta, który smakuje niby taki sam, ale smakuje zupełnie, zupełnie inaczej i każdy kęs to jest totalnie nowa przygoda. Czym jest nie Super Mario, Mario Bros. Wonder?
Nie jest odgrzanym kotletem moim zdaniem. Ja mam tak, że trochę właśnie nie wiedziałem, czy czekam na tę grę. Za bardzo nie oglądałem też gameplayów, ale jakby dwuwymiarowy Mario, nie? Co tu można zrobić jeszcze w formule Mario 2D, prawda? Szczególnie jak ukazały się te wszystkie, nie pamiętam ile było wersji tych New Super Mario Bros.
Już ci mówię. Na 3DS-a, na DS-a, na Wii, na Wii U na pewno i na Switcha. 4.
No właśnie. I one wszystkie były, miały tam jakieś gimiki swoje, ale tak, były bardzo podobne jedno do drugiej.
Akurat jeszcze, dodam, w czwartek, tydzień temu, niecały tydzień temu, pojechałem do Damiana Siemkowicza, którego możecie kojarzyć z audycji pomiędzy 100 a 250 mniej więcej, te odcinki, i graliśmy w New Super Mario Bros. Deluxe na Switchu.
Na Switchu, okej.
Świetny tytuł, bardzo grywalny. I akurat byłem w połowie grania w Super Mario Wonder i zastanawiałem się, czy jest sens, posiadając tamto Mario, kupować to nowe Mario, ale jednak nowe Mario jest inne.
Tak, bo tamte Mario były takie bardzo tradycyjne i jak miały jakieś ciekawe levele i tak dalej, to nie miały takich rzeczy, które jakoś bardzo wyróżniały i zaskakiwały. Tak? Na przykład było to jedno Mario, gdzie tam było pełno monet do zbierania, to był cały jakby feature tej gry główny. Wow, tak, to wszystko jest ze złota. A to było tylko takie, no okej, ale jakby na co to wpływa, nie, na przykład. A tutaj mamy takie rzeczy w tej grze, Super Mario Bros. Wonder, które autentycznie wpływają na gameplay. Na przykład te kwiaty magiczne, które zbieramy, to jest główny taki i też prezentowany szczególnie na trailerach, właśnie feature tej produkcji. Na każdym levelu jest ukryty kwiat, nie musimy go znaleźć, ale czasem jest to łatwe, czasem trudniejsze. I kiedy zbieramy tego kwiata, to jakby dzieje się coś magicznego z poziomem. Tak. To może być totalna zmiana perspektywy, na przykład, że biegamy po ścianie, jakby widok od góry jest, to może być, nie wiem, jakieś tłum zwierząt, horda zwierząt, nie wiem, zwierzęta biegną przez cały ekran non-stop, my po ich grzbietach lecimy,
tak,
albo gwiazdy stado spadają byków z nieba, tak, to są super gwiazdki.
I powiem wam szczerze, że to jest jeden z tych najfajniejszych gimików tej gry, bo nagle chcecie odkryć, co robi dany kwiat.
Na każdej planszy.
Na każdej planszy, to po pierwsze. A po drugie jeszcze, raz, że szukacie te kwiaty, a po drugie zastanawiacie się właśnie, czym tym razem zaskoczył was twórcy New Super Mario Bros. Wonder, bo rzeczywiście tych zaskoczeń jest bardzo dużo. Uwierzcie mi, każda plansza jest inna.
Tak,
to też
było dla mnie niesamowite właśnie, że przed premierą sobie człowiek myślał, no co oni tam wymyślą, 2D Mario, nie?
No tak.
A tutaj ta gra jest najlepsza w tym, że ona pokazuje, ile ci deweloperzy mają jeszcze w sobie pomysłów i kreatywności na poziomy właśnie nawet, nie? Na takie podstawowe rzeczy, bo już nie mówię o tych kwiatach teraz, ale po prostu o zwykłym level designie, nie?
Bo w ogóle o co chodzi w samej grze? Zamiast...
Biegniemy sobie.
Tak. Zamiast świata grzybów, zamiast królestwa grzybów jesteśmy w królestwie kwiatów. Taki mały książę w postaci małego caterpillara skakuje nam na plecy i ta gąsienica jest razem z nami, nam troszeczkę podpowiada. No i pokonujemy kolejne plansze w prawo, zdobywając specjalne nasiona, aby dojść do królewskiego nasiona.
Nie chcę
takiego faux pas zrobić.
Jakby po prostu zbieramy nasiona, żeby odblokować sobie dalej progres, tak? Postępy.
Tak, ale jest takie wielkie królewskie nasionko, dzięki któremu możemy odblokować ostateczną walkę z Bowserem i o to w sumie chodzi w tej grze. Niby nic wielkiego, a nagle okazuje się, że mamy różnego rodzaju takie krótkie plansze typu znajdź mnie.
Tak, jest chyba 130 zwykłych leveli, plus właśnie z łącznie 160 ileś, ale reszta to właśnie te specjalne stage z wyzwaniami i tak dalej, i tak dalej.
No tak, i dodajcie do tego jeszcze, że każdy jest naprawdę inny. One się wydają, że mają jakieś podobne elementy, ale uwierzcie, w każdym z tych 160 leveli coś was zaskoczy, od muzyki, przez gameplay, przez jakiś właśnie mały gimmick, czyli taka mała rzecz, która będzie was cieszyć, gdy będziecie grać w ten tytuł. Więc macie na przykład takie gry, takie levele pod tytułem weź, znajdź wszystkie tokeny, które są naprawdę mocno poukrywane. Tudzież macie też levele pod tytułem dostajesz nową odznakę, bo będziemy używać odznak, dzięki którym będziemy mieli specjalne umiejętności.
To jest świetna rzecz.
Za chwilę mam nadzieję, że zobaczymy także specjalny taki level, gdzie na przykład, chyba w tym momencie wy to widzicie, gdy przeciwnicy podskakują, znaczy gdy my podskakujemy, przeciwnicy też podskakują, więc trzeba timing mieć bardzo dobry, albo specjalne takie platformy, które mają policzone, ile razy można na nie spaść, my oraz nasi przeciwnicy, więc naprawdę każdy level jest zaskakująco fenomenalnie inny. I to jest rewelacyjne. Ja nie wymienię tych różnych rodzajów leveli, bo...
Ja to też głupio tak psuć, nie? Bo fajnie jest odkrywanie tego samemu, ale naprawdę nigdy nie grałem w Mario, w żadną platformówkę 2D, w której jest tyle leveli i właśnie każdy poziom Może tam ze trzy miały podobny feature, że tak powiem, ale naprawdę, jeżeli chodzi o różnorodność poziomów pod względem gameplayu i nawet oprawy,
tak,
to nie grałem w taką platformówkę.
To
jeszcze
jest najlepsze Mario dwuwymiarowe, jakie kiedykolwiek wyszło. Świetna
oprawa. Dla mnie tak, bo ja nie mam też sentymentu za bardzo do tych bardzo starych odsłon, bo nie grałem w niej. Nie grałem w Super Mario World, chyba tak stare się nazywa, i nie grałem w Yoshi's Island. Wiem, że niektórzy porównują, że to ma w sobie coś z tego Yoshi's Island, ale nie...
Delikatnie, nie, ale...
No, więc...
Ale jednak Yoshi's Island jest bardziej takie pastelowo-kolorowe. To troszeczkę inny rodzaj też grafiki i podejścia do gameplayu. Natomiast też dobre jest to, zacząłem o oprawie, do niej jeszcze wrócę, natomiast dobre jest też to, co było także praktykowane w New Super Mario Bros.
Za dużo tych nazw.
Deluxe na Switcha, nie wiem jak na Wii U wersji, że wybierając konkretną postać, akurat tutaj Yoshi...
Yoshi jeszcze ten taki dziwny królik.
Nabit, tak jest. Oni są niedotykalni, to znaczy nie da się ich zniszczyć przez dotyk, można wpaść w przepaść i wtedy zginąć. To jest po prostu taka opcja dla tych najmłodszych, którzy chcą po prostu sobie popykać w Mario, tak, i dobrze się bawić.
Ale nawet Yoshi nadal ma ten swój taki, nie wiem jak to nazwać, unosi się w powietrzu jak przytrzymasz skok, więc to też jest taki easy.
Tak, ale oni nie mogą korzystać z power-upów, to też prawda, jest ważne. Czyli nie zamienią się w tego reklamowanego słonia, który rzeczywiście ma dużo fajnych możliwości typu podlewanie trąbą.
Tak, to przejdźmy, bo właśnie są nowe power-upy. Jest słoń, moim zdaniem... Znaczy, no spoko wygląda, ale jest najsłabszy moim zdaniem z tych nowych. Wszystkie są fajne, ale mi się najbardziej podobał wiertło Mario. W sensie z tym wiertłem zakładasz na głowę i możesz, jakby wkopujemy się wtedy w ziemię albo w sufit, i możemy tak się poruszać jako taka kubka ziemi wzdłuż tych powierzchni, więc bardzo fajna rzecz. Jeszcze mamy bąbelki, którymi możemy strzelać.
Taki kwiat, gdzie właśnie strzelamy bąbelkami.
Tak, albo chwytać wrogów nimi, albo też znajdźki, do których sami nie mamy dostępu.
Właśnie powiedziałem, że nie może się zmienić Toad w słonia, a widzę, jak się zmienia Toad w słonia, ale uwierzcie mi, nie może się zmienić Toad w słonia, więc nie wiem, skąd jest...
Nie, Toad może. Yoshi nie może i Nabit.
Yoshi, przepraszam, Toad może, tak. Yoshi i Nabit.
Bo ogólnie mamy tu właśnie tych postaci sporo, chyba z 8. I oczywiście jest tu koop, możecie grać na jednym ekranie z kimś, można grać też online.
Tak.
W trybie online jest coś takiego ciekawego w ogóle jak w Dark Souls, że jakby ktoś możecie podnieść nie w swojej sesji, jakby, bo pozostaje po tobie taki jakby
podnieść
znak.
W sensie,
tak, jak umrzesz.
Jak umrzesz.
Przywrócić
tak,
do życia, nie?
Tak jest.
Że pozostaje po tobie taki znaczek i ktoś może tam podejść w swojej grze i w ten sposób cię ocucić.
A ja na początku myślałem, że to jest strasznie słaby tryb online, ale potem jak trafiłem na naprawdę skomplikowane levele, gdzie nie mogłem odnaleźć przejścia, to pomagali mi. W sensie zostawiali na przykład zawieszone w powietrzu swoje znaki i wiedziałem, że tam trzeba uderzyć głową.
Ta gra potrafi być trudna.
Tak.
W tych opcjonalnych levelach oczywiście, bo w tych głównych raczej...
5 czerwonych gwiazdek i wszystko co do mikrosekundy, nawet nie do sekundy, do mikrosekundy musicie mieć dograne. Pamiętacie ostatnie levele z Rayman Legends? To mniej więcej tak to wygląda. W Rayman Legends po prostu wszystko się paliło i waliło na koniec, a tutaj jest podobnie na niektórych levelach, gdzie po prostu platformy wyskakują w ostatniej mikrosekundzie i wy musicie to idealnie sobie wymierzyć.
Przypomniało mi się niektóre trudne levele z Donkey Kong Tropical Freeze na przykład. Bo...
No właśnie, dla mnie topką, top 3, jeżeli chodzi o
platformówki,
tak jest. Gram akurat też w nowego Sonica, który jest bardzo dobry, ale nie załapuje się w top 3. To jest właśnie New Super Mario, Super Mario Bros. Wonder, zdecydowanie, Rayman Legends i Origins.
I Tropical Freeze.
I Donkey Kong Country Returns i Tropical Freeze też na trzecim miejscu ex aequo. To jest dla mnie totalna topka. I też Mario tak naprawdę pokazuje, i twórcy Mario pokazują, że w platformerach nadal można wymyślić niesamowite rozwiązania. Tak. Jak widzę różnego rodzaju gry platformowe, które są po prostu idź w prawo, rozwal coś, skocz komuś na głowę i odkryj dalej kolejny element, to się po prostu nudzę, to jest żenujące, że ktoś jeszcze robi tego typu gry. Zerknijcie na Raymana, Donkey Konga i Super Mario Bros. Wonder.
Fajnie jakby Ubisoft zrobił coś z tym Raymanem, a nie wykorzystują go tylko w jakiejś animacji dla dorosłych, nie wiem czy widziałeś screeny.
Tak, tak.
Niecenzuralne dosyć, ale w każdym razie jeszcze chciałem wrócić do tych odznak na chwilę, bo to jest taki też nowy trochę jakby dodatek do gameplayu tutaj. I te odznaki kupujemy albo dostajemy w zależności tam od sytuacji. I w każdym razie to są odznaki dodatkowych skilli, które mamy, albo jakieś ułatwień, czyli na przykład odznaka, że nie umieramy od razu, jak spadniemy w przepaść, albo taka odznaka, która sprawia, że mamy trochę więcej tych bloczków, klocków do odbijania.
To jest niesamowicie pomocne.
Tak, szczególnie jak chcesz znaleźć na przykład wszystko na ekranie, ale właśnie są też odznaki skilli i to może być na przykład dodatkowe odbicie się od ściany, co jest super. Szybowanie takie na czapce swojej.
Czyli rzeczy, które były dostępne w poprzednim Mario, ale tylko tutaj musisz wybrać jedną.
No właśnie, ale to jest fajne i szczególnie te właśnie levele, które mają wyzwania z tymi skillami związane, są bardzo fajne. Szczególnie te z odbijaniem się od ścian. Jakby to jest, no czucie, jak ktoś wam mówi, że to jest gra dla dzieci, to dajcie im najtrudniejsze levele z tej gry i patrzcie się, tak.
Ja poddałem się w pewnym momencie na niektórych levelach.
Ja na opcjonalnych też. Jeszcze chcę do nich wrócić kiedyś po prostu, ale tak na jedno przejście to już, już trochę mi starczyło stresu.
Tak,
na pewno wrócę jeszcze, żeby pokonać, jakby może nie calakować, ale te najciekawsze levele na pewno dokończyć.
Gra wygląda przepięknie i na wersji przenośnej, i na wersji telewizyjnej. Do tego jeszcze brzmi rewelacyjnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ja mam wrażenie, że tam zostały nagrane żywe instrumenty. Nawet do wejścia w rurę, do zrobienia takiego hajim pra, czyli takiego uderzenia pupą o ziemię, tam są takie żywe instrumenty, tam słychać perkusje, tam słychać dęciaki.
Znowu, tak samo jak w Tropical Freeze, też tam
to,
pamiętam, że
to nie są zwykłe BGM-y, to, to jest naprawdę rewelacyjnie nagrana muzyka. No i zwróć uwagę na animację. To nie jest tak, że Mario...
Właśnie chciałem powiedzieć.
Okej, że Mario podchodzi do rury i on tam razu... Tylko on tam wchodzi, on tam wgramala się...
Animacje są mega dopracowane, jak stoimy na krawędzi, się przechyla postać i przypomnij, że to jest tych postaci z 8 i każda ma swoje własne animacje jeszcze.
No tak, no to Mario, Luigi, no, Daisy.
Ja całą grę przydam Luigi, więc jestem heretykiem.
Do tego jeszcze Toady, do tego jeszcze Yoshi i Nabit, więc tam zawsze
tam obchodzą te inne.
No, duże.
Natomiast chciałem powiedzieć, że no to jest gra tak dopracowana. W ogóle jakby fajne to jest jednak, że Nintendo wydaje te gry, wychodzą te gry i wiesz, nie mają bugów. Działają dobrze. I wszystkie gry Nintendo, tak? Czy Pikminy, które recenzowaliśmy kiedyś?
Grałeś detektywa Pikachu?
No a to Nintendo robiło?
A nie wiem.
No właśnie, trzeba sprawdzić, bo wydaje mi się, w każdym razie...
Ale Nintendo robi tak. Dopracowane gry.
Nie, bo jednak chciałem powiedzieć, dlaczego to tak wygląda, dlaczego to ma takie detale i tak dalej, bo twórcy nie mieli deadline'u tej gry. Po prostu powiedzieli sobie, że no, my robimy tę grę i jak zrobimy, to będzie.
I jest.
I wyszło coś fenomenalnego. Ja już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia, więc będę się powtarzał, więc już podsumuję, to powiesz, dodasz potem. Dla mnie to jest 9 na 10, nawet 9,5 na 10, bo naprawdę wszystko tu zaskakuje. Z drugiej strony, no nie wiem, może cały czas wspominam właśnie Tropical Freeze, nie? I tam mi się bardzo podobał ten challenge, który był w speedrunowaniu każdego levelu. I tu mi troszeczkę zabrakło właśnie więcej może leveli nastawionych na to, że pędzę do końca, do mety i kolejny level, i kolejny level. Ale no jakby to jest fenomenalna gra. Ja się tu tłumaczę, jakby 9,5 było słabą ceną, ale nie, no to jest jakby jedno z najlepszych gier tego roku na bank. A jak macie Switcha, to musicie kupić. I tyle.
9,5 od ciebie. Ta gra jest 10 na 10, ale nie otrzyma ode mnie takiej oceny. Za chwilę oczywiście powiem dlaczego. Natomiast najbardziej zaskoczyła mnie reakcja moich córek, które wzięły pady w zeszłą sobotę. Darły się do siebie niesamowicie, ale tak pozytywnie. Na zasadzie skacz, skacz, skacz! No tak. Albo tato, wzięłyśmy kwiatka, musisz to zobaczyć. I słuchajcie, to co robi Mario
po prostu...
A tego
kwiatka?
Tak,
Okay. Tego
kwiatka Wonder.
To ja też miałem takie reakcje, krzyczałem.
I wiesz co, to jest niesamowite, bo dzieciaki grają inaczej. Ty chcesz zebrać wszystko, ty chcesz dojść do końca, ty chcesz zaliczyć tę grę i sprawdzić, co będzie dalej. A one nie, one jak widzą jedną trampolinę, to potrafią godzinę na tej trampolinie się odbijać. I Pola, teraz ty, dobra, teraz ja, dobra, to jeszcze raz restartujmy level, idziemy tu znowu.
Gdyby achievementy były jeszcze w Nintendo.
Prawda? To
za 1000 odbić na trampolinie.
To byłoby piękne. Ta gra jest 10 na 10. I teraz. Cała treść jest po angielsku. Ludzie, leniuchy z Nintendo, cała treść zmieściłaby się na 10 kartkach A4. 50 groszy by kosztowała lokalizacja tej gry. Przesadzam. No. 500 zł. Może. Dlaczego tego nie zrobili? To jest gra dla dzieci, ona powinna być dostępna. Brak dostępności to jest poważna wada.
Tak.
I nie mówcie mi proszę, że to uczcie się angielskiego. Tak, 7, 8, 9, 10-latki nie przeczytają tego wszystkiego, dopiero nauczyły się czytać, świetnie czytają, ale nie po angielsku. Ta gra ma być dostępna. To jest brak dostępności i to jest 9 na 10.
Jeszcze tylko powiem, że Westerner, nie masz racji, to nie jest, jakby mamy tu przykład na czacie takiego narzekacza, co mówi, że to Nintendo jest przereklamowane i zawyżamy oceny. To,
nie.
Jeżeli uważasz, że to jest delikatny progres ta gra, za pełnoprawną cenę, to jakby nie znasz się na gatunku i w ogóle tam spokojnie.
Beef się zaczyna robić. Czy możemy się zgodzić na 9 na 10 wspólnie?
Jasne, oczywiście, to jest
9 na 10
minimum.
Dla Super Mario Bros. Wonder. Dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie gry do recenzji. Ta gra jest fenomenalna, tylko no, jeżeli nie macie problemem z angielskim, no to jest calak, to jest 10 na 10. Natomiast jeżeli kupujecie ją dla dzieciaków, to dzieci nic nie zrozumieją, ale i tak będą się świetnie bawić.
Gramy na maksa! Gramy na maksa.
Wgramy na maksa, czas na recenzję Marvel Spider-Man 2. Przed mikrofonem Mateusz Widut, razem ze mną w studiu.
To znowu ja, oczywiście Mateusz Danowicz.
Gra pojawiła się dosyć niedawno, bo 20 października bieżącego 2023 roku, wyłącznie na PlayStation 5. Jest to ekskluzyw na tę konsolę. To też nie jest kolejna część serii, która pojawia się zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5. Nie, to jest tylko na tą platformę. Ale tak jak mówisz, do czasu, bo prawdopodobnie
daje dwa
za
lata.
Rok, no, maksymalnie dwa.
Rok może trochę za wcześnie, ale tak.
Pojawi się na komputerach osobistych.
To nie potwierdzony info oczywiście, tylko nasze domysły.
No tak, ale tak jeszcze w kwestii takich suchych faktów, Insomniac Games jest producentem.
Brawo.
Czyli też twórcy poprzedniej części, jak i tego samodzielnego dodatku, wydawcą w Polsce i na świecie Sony Interactive Entertainment. No i klucz dostaliśmy od wydawcy, tutaj już zaznaczymy na początku. Aczkolwiek muszę powiedzieć i zaznaczyć, że to nie będzie recenzja kolejnej gry, która jest kandydatem do tytułu roku 2023. Jest to na pewno bardzo solidna produkcja, która rozwija wszystko, co było zapoczątkowane zarówno w jedynce, jak i w Miles Morales.
Chciałem się odnieść do kolegi, który wcześniej krytykował Mario Wonder. To jest przykład takiej gry, która jest po prostu progresem, nie?
Tak.
Delikatnym. I ja chcę zaznaczyć na wstępie.
Może nawet nie delikatnym, ale jest progresem, tak? Na pewno to jest coś takiego jak Cliff Bleszyński, czyli twórca Gears of War, mówi na temat kolejnych odsłon Gears of War, czyli bigger, better and more badass.
To
i to jest dokładnie to, czym jest Spider-Man 2. Ale to jest produkcja, która też ma kilka ciekawych błędów.
Ja na początku muszę powiedzieć, że dla mnie pierwszy Spider-Man to było 7 na 10, żeby taki był kontekst, nie do mojej oceny końcowej, bo totalnie mnie nie wciągnęła fabuła w pierwszym Spider-Manie, przez co skupiałem się na pobocznych rzeczach w Spider-Manie 1, które były w jedynce o wiele słabsze niż są tutaj, jeżeli chodzi o sidequesty na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc taki kontekst, jak podchodziłem do Spider-Mana 2 i dla mnie to jest naprawdę bardzo dobry sequel, w którym jakby usprawnienia najważniejsze to dla mnie właśnie misje poboczne i trochę walka, no i eksploracja z tym lataniem, ale tak, zacznijmy od tego, co tu się w ogóle dzieje. Akcja się rozgrywa po Miles Morales, natomiast no, nie jest to jakiś bezpośredni sequel, że mamy zakończenie Milesa Moralesa i potem się dzieje od razu to. Tylko po prostu mamy dwójkę naszych Spider-Manów, którzy muszą uratować miasto. Nie spoilujmy, bo jak wiem, że wszyscy to spoilują, ale nie mówmy przed kim.
Jest dużo bohaterów. Tak, ogólnie jest... nawet w samej fabule i rozgrywce dużo tych takich super złych i super dobrych się pojawia.
Więc coś się dzieje takiego kataklizm mało się dzieje w Nowym Jorku, można powiedzieć. Oni tam ogarniają sprawy. Jest bardzo jakby intro jest takie bardzo efektowne i takie no pompujące adrenalinkę troszeczkę. A potem po tym intrze jakby zaczyna się ta główna fabuła tak naprawdę, która polega na tym, że pewien łowca ze swoim gangiem łowców sobie obrał Nowy Jork za cel i złoczyńców albo superbohaterów różnych z Nowego Jorku, żeby po prostu ich upolować, żeby ich zabić w jakiś sposób podstępem albo porwać ich i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego to się dzieje, jaki jest jego cel i tak dalej, no to się dowiadujemy już w trakcie gry i to też będzie połączone z pewnym symbiontem, który pomaga... Nie, co? Stop. Nie chcę za dużo mówić, nieważne.
Pomaga, nie pomaga. Pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna osoba po prostu w fabule. Ja chciałbym tylko dodać, że oprócz tej jakby wierzchniej warstwy fabuły, mamy też tą drugą warstwę, w której jesteśmy trochę cywilem, tak? I trochę przeżywamy tego życia Petera Parkera i Milesa Moralesa. I tu mamy z jednej strony historię nastolatka, który chce się udać na studia, czy tam do koledżu. Z drugiej strony mamy człowieka już w teorii dojrzałego, który bardziej szuka pracy, z której się wyżywi, a zarazem będzie jakimś celem w jego życiu. I tu pojawia się mój największy jakby zarzut.
A mi się podobały te fragmenty.
Ale słuchaj, dlatego że grałem kompletnie po polsku, czyli i dubbing polski, i napisy. I to, jak odbieram te wszystkie misje, ale zarówno te też superbohaterskie również, to, że ta gra w aspekcie fabularnym jest bardzo infantylna. To wszystko, co jest pomiędzy tymi postaciami, jest rozwyjęte jakby z takiego small talku amerykańskiego, gdzie stoisz w restauracji, czekasz na stolik lub też kelnerka coś pyta się ciebie oprócz związanego z twoim jedzeniem. Ta gra dla mnie to jest jeden wielki small talk i mnóstwo słów, frazesów, różnych zdań, które kompletnie w prawdziwym świecie by się nie pojawiły, tak? Gdzie każdy klepie się po pleckach i mówi, o super, świetnie, o Jezu, ale fajnie jest tutaj, no wspaniale, jesteś moim ulubionym kolegą, ty jesteś moją ulubioną koleżanką i wszyscy są super dla siebie kochani, mili. W tej grze są tylko dwa światy. Świat super złych i super dobrych. Tam nie ma odcieni szarości i tak dalej, i tak dalej. Może trochę przesadzam, ale też ogrywałem Spidermana zaraz po skończeniu dodatku do Cyberpunka, który jest zdecydowanie bardziej dorosło fabuło, ale tak czy inaczej przypomniałem sobie to, co właśnie mi się nie podobało w Spider-Manie tym pierwszym, że on jest infantylny. Tym bardziej jest infantylny, jeśli chodzi o Petera Parkera, który tutaj jest już dorosłym człowiekiem, który można by zaprezentować trochę bardziej poważną, jakby nawet te zdania, to, co między sobą wypowiadają, to mogłoby być trochę bardziej poważne, bo to jest na poziomie właśnie nastolatków, którzy robią głupoty i szukają jakby odpowiedniego koledżu na swoją przyszłość. I to jest dla mnie jedna wada, która niekoniecznie dla każdego może być wadą, bo wydaje mi się, że to jest wspaniała gra dla wszystkich nastolatków właśnie. To jest gra taki teenage superhero game, nie? I z najlepszą jakością sygnowaną PlayStation. Okay, no to się zgadza, tak? Ale ja oczekuję troszkę... Można naprawdę albo ukrócić pewne rzeczy, albo dodać powagi temu wszystkiemu, żeby to miało ręce i nogi. A druga dla mnie rzecz, którą tutaj najbardziej mi się rzucała w oczy negatywna, to jest to, że jest tam jednak sporo błędów technicznych.
Ja nie miałem żadnego.
I nieraz się zdarzało, naprawdę, kiedy wbiegałem Spider-Manem po wielkim wieżowcu, dobiegałem do samego końca, była taka wielka amerykańska rura od klimatyzacji i nagle wpadałem w nią i nie mogłem się ruszyć. Jedynym rozwiązaniem było wczytanie poprzedniego checkpointu, co w przypadku bycia w misji, a nie po prostu bieganiu sobie po świecie, no tak wybija mocno z rozgrywki.
Widziałem też filmiki, że na przykład ludziom się nie ładowały wieżowce i jakby wpadali pod mapę, natomiast ja przez całą grę nie miałem ani jednego błędu, ani glitcha, ani nic, więc to jest takie różnie bywa. Tak, natomiast jeżeli chodzi o ta fabuła właśnie z Cravenem, to też ci się wydawało niezbyt interesująca nic?
Nie, znaczy ja wiem, że to jest poziom Marvela, więc jeśli komuś się podoba poziom Marvela, to okej, okay, no, tak? W
sensie... Nie, znaczy nie jest jakiś super, ale jest lepszy niż w jedynce moim zdaniem, gdzie jakby było no nudne. To tak, tu tak, się przynajmniej coś działo i cały czas coś się dzieje i było jakieś tam intryga, nie, i ta tajemnica.
Od pierwszego Spidermana w połowie po prostu się odbiłem. To fakt, tutaj nie było czegoś takiego. Z tym się zgadzam, ale nadal oczekiwałbym trochę więcej. Jasne. Ale żeby dodać do tego kolorytu, że nie tylko negatywnie, to jednak ta gra w tym swoim więcej, lepiej i jeszcze ładniej, no faktycznie spełnia te wszystkie wymagania, bo ten Nowy Jork wygląda wyśmienicie.
Jest większy.
Fotorealistycznie, jest większy.
Przede wszystkim zasięg rysowania budynków jest imponujący. Jak staniesz gdzieś wysoko i patrzysz, to jak porównasz z jedynką, to jest naprawdę
nie
mega.
Nie jest tak, że się kończy, tylko wręcz tak naprawdę nie widzicie, co jest dalej, bo po prostu fizycznie nie moglibyście zobaczyć.
Biorąc pod uwagę, jak szybko czasem lecimy i to w ogóle nie widać, żeby coś się doładowywało, nie, w trakcie. Jeszcze jedno, ja grałem, to pierwsza gra, w którą grałem całą w tym trybie 40 Hz, 400 FPS-ów i zaskoczony byłem, jakie to jest zbliżone do 60 płynnością. Więc szkoda, że więcej gier, tylko te ekskluzywy Sony tak naprawdę mają takie te tryby. Ale tak jeszcze chciałem wspomnieć, bo powiedziałem, że dla mnie ta gra jest lepsza, bo ma lepsze sidequesty. I oczywiście jak jesteście zbieraczami i szukacie jakichś tam najmniejszych pierdół, tak jak w pierwszym Spider-Manie, to tu też to jest. Jest mnóstwo rzeczy do roboty takich na dachach, gdzieś tam coś do zbierania czy robienia jakichś zagadek. natomiast są misje poboczne. Nie ma ich niestety dużo, bo jest tylko chyba 6 takich naprawdę misji pobocznych, że mają historie jakieś tam ze sobą powiązane i cutscenki. I wolałbym, szczerze mówiąc, żeby było ich więcej, nie? Bo są naprawdę fajne. Jedna jest wzruszająca troszeczkę, inna jest śmieszna. Jak pomagamy tam tym z koledżu uczniom albo jakiegoś dziadka szukamy zgubionego. To są takie fajne mini opowiastki, których właśnie chciałbym, żeby na tym się twórcy skupiali, a nie na tym, żeby dodać jeszcze jedną rzecz, którą będziemy szukać tam z 60 rzeczy do znalezienia.
Tak, bo szczególnie na początku jest tak, że masz mnóstwo misji, które wprowadzają cię do tych wszystkich dodatkowych aktywności, które są fabularyzowane. I nagle trochę gubisz wątek główny, z drugiej strony masz przełączanie się pomiędzy Spidermanami i ja odczułem tutaj lekki chaos przez to wszystko, ale tak czy inaczej jakby nie musicie tych wszystkich rzeczy robić. Gra jest trudna, okej, ja nawet nie gram na tym średnim domyślnym, tylko takim łatwiejszym, ale nie najłatwiejszym.
Ja wiem,
jest dla mnie wymagająca, aczkolwiek te wszystkie umiejętności i tak dalej, bardzo szybko się zdobywa.
I lepiej jest to zrobione niż w jedynce, bo ze skillami było tak, z gadżetami naszymi, że musieliśmy otworzyć kółeczko jakby broni w cudzysłowie i wybrać nasz gadżet i dopiero potem go użyć. Więc tutaj te umiejętności i gadżety są przypisane po prostu do R1 i L1 i do jakichś tam innych klawiszy i to jest jakby używa się tego wszystkiego bardziej jak płynnie i ta walka jest dzięki temu taka no, nieprzerywana tym, że musimy zapauzować na momencie, żeby wybrać skilla czy tam gadżet. Więc walka mi się bardziej podoba, mam też wrażenie, że trochę bardziej właśnie responsywne są jakby na komendy postacie, jeżeli chodzi o uniki i tak dalej. Nie czułem nigdy, że na przykład coś mi się nie udało, bo źle kliknąłem, w sensie, że gra coś źle czytała, jak to bywało, mi się wydaje, w jedynce właśnie.
Jak ktoś nie grał w Spidermana, to można to porównać do tego systemu w Batmanie.
Tylko że
to jest szybciej.
Tak, jest o wiele szybciej i właśnie, no jednak... Chciałem coś wymyślić, ale w sumie to jest podobny system, nie?
Jest
bo jednak
podobny.
Polega na unikach i na kontrach, tylko właśnie nie ma tych kontr, nie? Co w Batmanie, bo tu nie ma takiego przycisku, chociaż teraz dodali parowanie, więc można to porównać do tego Batmana trochę bardziej. Właśnie parowanie to jest nowość, że możemy parować każdy cios wręcz, to trochę tak odpycha wrogów. No i wygląda oczywiście bardzo imponująco też walka. No i poruszanie się, oczywiście cały czas się huśtamy na pajęczynach, ale dodano websuit, czyli jakby wingsuit, jak znacie, z Far Cry czy z Just Cause, że możemy sobie szybować między budynkami i to działa bardzo fajnie.
Co sprawia, że w sumie już ta
szybka podróż jest niepotrzebna.
W ogóle nawet po tym Nowym Jorku nie stanowi wyzwania, w sensie takiego, że w tej jedynce trochę planowałeś, że tu się złapać, tam się złapać i tak dalej, a tutaj naciśniesz byle co i tak
polecisz. Jak ulepszyłeś się w jedynce, to też było tak, ale tu jest, ten Nowy Jork jest teraz, no bo dodali całą dzielnicę jedną, czy nawet półtorej dzielnicy. Więc jakby to ma sens, nie? Bo tak naprawdę bez tego byłoby trochę za wolno. Nie wiem, jest szybka podróż, sprawdzałem, bardzo szybko się ładuje, dosłownie kliknięcie, stryknięcie palcami już załadowane, ale no tego się praktycznie nie używa, więc.
Tak, bo trzeba najpierw oczywiście odblokować w danej dzielnicy, zrobić kilka tych pobocznych aktywności, żeby odblokować tą szybką podróż. Tak więc wydaje mi się, że czas na podsumowanie.
Ja pierwszy.
Proszę.
8 na 10 to jest dla mnie. Lepsza niż jedynka, ale nic wybitnego, po prostu lepszy, fajniejszy sequel dla mnie. Mi się historia podobała, może dlatego, że jakby, nie wiem sobie dlaczego, bo wiem, że inni też narzekają, widziałem narzekania na fabułę. Mi się ta historia bardzo podobała, z Cravenem szczególnie i tam jego motywacjami. Może to, co zrobili z tym symbiontem, takie, to jest niezbyt oryginalne, ale z drugiej strony ja nie znam za bardzo komiksów z tym związanych, więc może nie mam takiego poczucia, że nic ciekawego z tym nie zrobili. Ogólnie świetna zabawa, jakby walka, która nie nudzi do końca i to jest najważniejsze, że ta walka nie nudzi do końca i sprawia frajdę przez te, nie pamiętam ile godzin.
15-16
godzin, nie?
Coś takiego.
Plus ta eksploracja jest świetna i wygląda to pięknie i działa świetnie, także no 8 na 10 to jest sprawiedliwa ocena dla Spidermana 2 ode mnie.
Ja tu myślałem, że zaszaleję i powiem 8,5, a tu widzę, że tutaj 8.
Myślałeś, że więcej dam?
Tak.
Nie jest to Mario, Super Mario Bros. Wonder, wiesz? A nie Alan Wake.
Mówiąc o fabule, nie chodziło mi konkretnie o tym, jak ta historia jest w sensie wymyślona w takich założeniach, a bardziej
o styl,
to
tak?
O styl, o te dialogi, to wszystko jest infantylne, te rozmowy pomiędzy wszystkimi bohaterami. Oczywiście to jest jakaś historia w miarę ciekawa, ale zbyt mało tam tej prawdziwości, za dużo tego amerykańskiego smutku.
Może w
Wolverine
zostaniesz.
W sercu Ameryki, nie? Z drugiej strony.
Właśnie.
Nowy Jork. Nowy Jork bardzo bogaty, pełny detali, robiący niesamowite wrażenie. Oczywiście jest tu jakość PlayStation. Zaczynamy od super przerywnika filmowego i kończymy nim całą grę i to czuć tak, że to jest ten ekskluzyw PlayStation, ale tak mi się, mam tylko taką małą jakby przemyślenie bym powiedział, że znowu to jest kolejny tytuł, już mówiąc tylko o tytułach na PlayStation 5, który jest rozwinięciem lekkim poprzedniej odsłony, a nie jest kolejną półką, jak stawiało to
tak
na przykład
Uncharted. Tak jak God of War, prawda?
To jest rozwinięcie, to nie jest nowy, duży...
Tak, ja cię rozumiem. Ja z tego powodu do dziś nie zagrałem w Ragnaroka, bo przeszedłem całą jedynkę, jeszcze tam nawet robiłem rzeczy w endgame'ie troszeczkę, a nie przeszedłem Spidermana, dlatego tu nie miałem takiego poczucia, że wiesz, że przesyt tej treści, tej formy. Ale tak, zgadzam się, że fajnie było, gdyby Sony... Dlatego Sony musi zrobić nowego Killzona albo jakiegoś shootera.
Tak.
Koniec.
Prosimy, 8, polecamy. 8/10 od Gramy na Maxa i jeszcze raz dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie.
I czekamy na Wolverina. Szybko, Insomniak. Dawajcie w przyszłym roku.
Na Maxa.
No tego to się nie spodziewaliście. Patryk Ciesielka razem ze mną i Ghost Runner 2 w audycji Gramy na Maxa. Ja się bardzo cieszę, kiedy zaskakujesz mnie takimi tytułami.
Tak, i to jest też tytuł, który... Znaczy, nie powiem, że mnie zaskoczył, tak? Ale mam bardzo podobne odczucia, jeżeli chodzi o jedynkę. Na pewno jeżeli chodzi o gameplay, ale jeżeli też chodzi o samą grę, tak? No bo Ghost Runner jedynka była to gra bardzo szybka, tak? Która polegała na tym, żeby pokonać wszystkich przeciwników i tych przeciwników pokonywaliśmy jednym ciosem. I tutaj to się nie zmieniło, co jest dość odświeżające, biorąc pod uwagę dzisiejsze gry, tak? Zazwyczaj mamy albo paski zdrowia, no albo po prostu ci przeciwnicy przyjmują kilka tych kulek w siebie. No tutaj mamy ostrze, druga sprawa, mamy shurikeny, tak, do tego dotarłem, bo gry nie przeszedłem, na pewno przejdę, bo no sprawia mi, tak jak powiedziałem, niesamowitą przyjemność granie w tą grę i czuję się tak jak w erze gier typu nie Infamous, tylko to drugie, co on był zarażony.
Prototype,
tak? Mhm. Że wtedy wychodziły gry i jak one wychodziły, to każda gra tak naprawdę była inna. I jeżeli chodzi o gameplaye, no to rzeczywiście te gry się różniły. I to jest też właśnie coś takiego, że mamy jakąś grę, która nie jest podobna do innych i jak w nią wchodzimy, no to bardzo dobrze się bawimy, tak? Bo to jest coś innego. Poza tym gra jest wciągająca, niesamowicie wciągająca, szczególnie jak gdzieś tam wyjdzie nam jakieś combo, tak? No bo tutaj w przeciwieństwie do jedynki, z tego co pamiętam, w jedynce nie mieliśmy kombosów. Przynajmniej one nie były takie jawne. Tutaj mamy naliczanie combo, tak? Czyli zabijamy przeciwników.
Czyli
i co
jest
ciekawe,
element arcade po prostu taki.
Tak. I tutaj właśnie Zdenio teraz wychodził z audycji i powiedział mi, że ludzie mówią, że jest łatwiejsze. I to się zgadza. Jednym ułatwieniem jest to, że mamy taką jakby staminę i możemy blokować strzały. Z tego
stamina jest ułatwieniem?
Tak, bo w jedynce nie mieliśmy czegoś takiego jak blokowanie strzałów. Mhm. Mogliśmy tylko je sparować, tak żeby je odbić. No tutaj już możemy przytrzymać tą obronę i on rzeczywiście odbija te strzały, ale jeżeli używamy tej obrony, to w tym momencie ta stamina nam spada i ona jest używana też do robienia uników, czyli tych takich daszy, jakichś odskoków, zatrzymania tempa na chwilę, żeby uniknąć pocisku.
I w tym momencie, jeżeli blokujemy te strzały, no to później nie możemy doskoczyć do kogoś, żeby załóżmy utrzymać to combo. Więc gra jest łatwiejsza, aczkolwiek jeżeli jesteśmy graczem, który chce wykręcić jakieś tam wyższe combo, chcemy szybko przeskoczyć od przeciwnika do przeciwnika, no to nie możemy sobie pozwolić na trzymanie tej obrony, żeby odbić te strzały, przez co gra dalej jest trudna. Ja na przykład z tego nie korzystam, tylko paruję te strzały, tak jak to robiłem w jedynce. I naprawdę gra nie ma poziomu trudności też. Zaczynamy grę tak, jak jest
zrobione. Takie gry lubię.
I to jest to, co powinno być w każdej grze. Albo przynajmniej powinno być napisane przy poziomie trudności, że to jest poziom trudności, na którym powinno grać się w tą grę.
Tak, robiliśmy pod ten poziom.
Tak, dokładnie.
I nie mów, że The Last of Us jest łatwe, zagraj po prostu na hardzie, bo tak trzeba w to grać. O.
Dokładnie, ale okay. Tam też nie jest napisane, że jest na hardzie, trzeba w to grać, a mi się wydaje, że trzeba.
Też mi się
tutaj
tak
nie mamy poziomu trudności, po prostu wchodzimy do gry, poziom trudności jest taki sam dla każdego. Albo ci się to podoba, albo ci się to nie podoba. Też no, biorąc pod uwagę specyfikę tej rozgrywki, tak, czyli doskakiwanie od przeciwnika do przeciwnika, możemy go załatwić na jeden cios, on nas może załatwić na jeden strzał bądź cios. No jest to gra nie dla wszystkich, tak? Jest też momentami bardzo frustrująca przez to, że no jest dużo tych przeciwników, aczkolwiek frustracja bardziej wynika z tego, że na mnie idzie, aniżeli, że gra jest niesprawiedliwa, tak? No bo jeden cios...
To jest niesamowicie ważne w trudnych grach. Jeżeli gra jest niesprawiedliwa i jest jednocześnie trudna, to taka gra jest niegrywalna i powoduje tylko i wyłącznie frustrację gracza.
Tak, ta gra zdecydowanie... nie należy do tego typu gier. Mamy niesamowitą satysfakcję za pokonanie przeciwników. Jak uda nam się wykręcić jakieś wyższe combo, też jest to super przyjemne. Jest rzecz, która mi się bardziej podobała w jedynce. Jest to ten model łączenia ze sobą różnych modów, tak? Czyli tam były ulepszenia naszej postaci i układaliśmy sobie takiego Tetrisa i w zależności od tego, jak ułożyliśmy te klocki, no to mogliśmy różne kombinacje ułożyć, ale nie mogliśmy wszystkich naraz, tak? Mhm. To było takie naturalne ograniczenie, że no jeżeli chcemy to zrobić, no to coś musimy poświęcić, ale też chcemy jak najwięcej miejsca zapełnić na tej planszy. Czyli mówię, dokładnie klocki z Tetrisa. Tutaj już mamy system, który jest dużo bardziej uproszczony, co no liczyłem na coś bardziej kreatywnego, szczególnie po tym pierwszym systemie, ale no nie jest to jakieś bolesne, tak? No mamy takie jakby mamy na początku jedną taką ścieżkę, do której możemy wkładać mody z danego typu, nie? Czyli tam mamy po prostu do parowania bronią i wtedy wkładamy sobie wszystkie do parowania bronią. Nie możemy mieszać ich, nie? Czyli jak mamy tu parowania, to na przykład szybkość, jakąś tam rozwijanie szybkości, nie możemy tego w jednym drzewku i mamy kolejną gałąź, w której już możemy sobie zrobić coś takiego, co też ogranicza nam sposób, w jaki sobie te mody poprzedzielamy, także nie możemy sobie powrzucać wszystkiego, co jest najlepsze, tylko no jednak jesteśmy ograniczeni. No i mamy te gałęzie, które odblokowują się wraz z zbieraniem takich dyskietek, takich chipów i po prostu no, zbieramy je gdzieś na mapie i no, możemy więcej tych modów wrzucić, więc zbierając te wszystkie znajdki tak naprawdę na mapie, nasza postać jest lepsza, co jest dobre moim zdaniem, no bo jednak znajdki, które coś dają, no to są takie, wiemy, że szukamy czegoś i wiemy, że to nam coś da, a nie tylko, że znajdziemy i nie wiem, na przykład nasza postać będzie ładniej wyglądać. Dla mnie osobiście to wystarczy.
No tak.
Aczkolwiek tutaj no, rzeczywiście to coś daje. Oprócz tego wiem, że tutaj Mateusz Widut mówił, że gdzieś tam jeszcze na jakimś motorze będzie można jeździć. Do tego momentu jeszcze nie dotarłem, aczkolwiek pokonałem już 2 albo 3 bossy, więc nie wiem, na ile ta gra będzie długa. I też dość szybko rośnie poziom trudności, bo dość szybko zostajemy przedstawieni nowym przeciwnikom, albo nowi przeciwnicy są przedstawieni nam. I też musimy zacząć dużo więcej palców na klawiaturze używać, tak? I wydaje mi się, że no tutaj jednak klawiatura jest lepszym rozwiązaniem niż pad. To tak mówię dla tych hardkorowych graczy, tak? Którzy chcą tam wykręcać jakieś najlepsze czasy, tak? Robić najlepsze combo. No i oprócz tego, no... Nie wiem, no dostajemy dużo, znaczy dużo na początku, dużo rzeczy, bo mamy tak, mamy ten hak, który możemy się łapać, czyli no to już mamy jeden przycisk dodatkowy. Mamy potem rzucanie shurikenami, to jest kolejny przycisk. no ciosy mieczem, tak, czyli tą naszą kataną, tą cyberkataną. No to jest kolejna rzecz. Mamy parowanie ciosu, więc dochodzi jeszcze jedna
Gdyby
rzecz.
Gdyby tylko istniały pady z czterema przyciskami.
Ale słuchaj, trzeba jeszcze do tego, ale to umówmy się, dużo łatwiej myszką się celuje niż celuje się gałką.
No mi nie.
No bo nie grasz na PC-cie, umówmy się. Ale jest bardzo dużo tych przycisków i są takie momenty, w których rzeczywiście zaczyna nas to trochę przytłaczać, co jest dobre, przynajmniej dla mnie osobiście to jest dobre, no bo jednak uczę się dużo nowych rzeczy, tak?
No tak.
I muszę to przyswoić i jak już ogarnę to i załóżmy, będę powtarzał kilka razy ten sam moment, bo quicksave'y zostawili. Czyli najlepsze quicksave'y w jakiejkolwiek grze, jakie widziałem, to jest tutaj, gdzie to wygląda tak, że umierasz, klikasz jakiś przycisk jakikolwiek i z powrotem już jesteś, już walczysz. I to jest to, czego ja oczekuję. Problemem są tylko challenge, które rzeczywiście mają odliczanie 1, 2, 3 i jak coś spierdzielimy, no to musimy czekać raz, dwa, trzy.
Okay.
Co jest męczące.
No bo wypadasz z rytmu.
Tak. I chcesz szybko robić, tak? Bo już umiesz tych przeciwników, nie chcesz zapomnieć tych pozycji, tylko musisz cyk zrobić. No tutaj masz to odliczanie, jednak to troszkę spowalnia.
Ale to jest jedna z tego typu gier, że jeżeli coś ci nie idzie, lepiej ją odłóż i wróć do niej za jakiś czas. Za chwilę, w sensie za godzinę, za dzień. Bo powoduje przesyt i lekką frustrację, bo wiesz, że umiesz to zrobić, że możesz, ale nie idzie.
Tak, zdecydowanie tak, szczególnie biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem, ilość przycisków, które musimy naraz obsługiwać, tak? I przeciwnicy, którzy...
Cztery
plus kucanie, gdzie musisz ślizg zrobić, musisz podskoczyć i biorąc pod uwagę przeciwników, którzy strzelają raz po ziemi, raz do góry...
Nie do ogarnięcia.
Dobrze powiem. Proszę bardzo, gra jest u nas na koncie, możesz sobie śmiało pograć i zobaczyć, jakie to jest banalnie proste.
Dobrze.
Ostatnio przechodziłem poziom i miałem chyba 110 śmierci.
O ja.
Ale tego się nie odczuwa zupełnie, no bo...
Bo się gra dalej.
Znaczy,
bo
masz
jak
te...
w Oli, tam też wciskasz przycisk i
tak, masz te resety, tak? I po prostu rozpoczynasz dany moment.
Bo mówimy o Ghost Runner 2, ja tylko przypomnę.
Tak,
jest nadal polska gra?
Tak, to jest nadal polska gra.
Okej, bo różnie bywa, no Dying Light na przykład, czy tam to drugie, Dead Island przeszło. Dying Light jest. Dobrze, to w takim razie powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja się pogubiłem, może nasi słuchacze też. To pierwsze wrażenie czy recenzja, bo dużo już powiedziałeś o tej grze.
Bardzo dużo powiedziałem i wydaje mi się, że to jest taka podstawa, która będzie się utrzymywała przez całą grę, tak? I będziemy dostawać nowe rzeczy, zobaczymy, jak oni to pociągną, tak? No bo na ten moment no nie jest ciężko zauważyć, że mi się ta gra podoba, tak?
No tak.
I że na pewno będę w nią grał. I mam nadzieję, że utrzyma swój poziom i będzie nam przedstawiać nowych przeciwników, nowe wyzwania. I mamy też tutaj, to jeszcze tak na koniec powiem, bo oprócz walki mamy też dużo takich sekwencji zręcznościowych, tak? Czyli skakanie od ściany do ściany, używanie tej linki, żeby się przyciągnąć, strzelanie shurikenem gdzieś tam, żeby coś wyłączyć, potem znowu odbicie się do kolejnej ściany. Jest to niesamowicie płynne i tak samo jak walka sprawia masę przyjemności. Nie mówiłem nic o fabule z tego względu, że tak naprawdę nie... Ona jest spoko, ona jest fajnym tłem dla tego wszystkiego, ale jednak ta gra stoi na gameplayu i to są gry, które ja naprawdę bardzo lubię i to jest coś, co mnie jara, ten cały gameplay, a nie ta otoczka tego, no bo jednak gramy
jak
w gry...
Jak Metal Hellsinger na przykład. Tam najważniejsze było uderzanie w rytm przycisków i zabijanie demonów do heavy metalu, tak samo tutaj najważniejsze jest, żeby nie ginąć zbyt... To ginięcie jest naturalne.
Nie zrozumcie mnie źle. Fabuła jest i fabuła jest okej. Aczkolwiek gameplay na tle fabuły wybija się dużo bardziej.
Jasne, to są takie filmy też, które się ogląda nie dla fabuły i wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Dokładnie. Oprócz tego ścieżka dźwiękowa i wygląda to bardzo ładnie.
To chodzi. Ghost Runner 2 gramy na maksa. Wstępna ocena?
Nie będę dawał jeszcze wstępnej oceny.
A brzmi jak 9, tylko... to o czym mówiłeś.
No dlatego zobaczymy, co będzie dalej.
No dobra, ale wstępnie 9?
No dobra, nie będzie
9. 9 na 10, Patryk Ciesielka. Mamy 3,5 minuty tylko do końca naszej audycji Gramy na Maxa. Zachęcam was do tego, abyście zerkali na nasze social media. No jesteśmy razem z wami na TikTok. Ostatnio trochę więcej tych rolek robię na TikToka, Instagrama, także na shorty YouTube'owe. Tak jak dzisiaj zrobiliśmy opening tej pięknej gry, ja marzę mi się troszeczkę, żeby otwierać boostery Pokémon. i UGO, przyjacielu. No mówię cię w końcu do tego. Właśnie tutaj przed kamerami.
Nie będzie ciężko.
Byłoby to piękne, ale jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale Kirill Kostiuszkiewicz przygotował dla nas newsshot, o którym chcę powiedzieć już teraz. Metal Gear Solid Collection Volume 1 ma problemy. Najpierw jingle.
Gramy na maksa.
No i okazuje się, że te problemy wcale nie są małe. No bo wyobraźcie sobie, że wielką premierą tydzień temu był właśnie Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, zestaw portów klasycznych gier z serii Metal Gear. Ta kolekcja zawiera takie gry jak Metal Gear i Snake's Revenge z NES-a, a także Metal Gear N i Metal Gear 2 z komputera MSX2 oraz trylogię Metal Gear Solid. Niestety każda z gier nadal ma problemy psujące rozgrywkę, które Konami obiecuje naprawić. Firma planuje możliwość przełączania się między trybem okna a pełnym ekranem w starych Metal Gearach z MSX-a. W trzech tytułach pojawiły się przerywniki filmowe, które mogą być znacząco spowolnione, a Konami pracuje nad ich usunięciem, w sensie problemów raczej, a nie filmów, chociaż kto wie, to Konami. Ponadto istnieje potrzeba zmniejszenia obciążenia procesora przy Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 i Metal Gear Solid 3. Przypomnę, że to są gry, które wychodziły kolejno na PlayStation 1 i na PlayStation 2, a także na GameCube w międzyczasie i obecne procesory, dzięki którym moglibyście pewnie polecieć na Księżyc, nadal potrzebują zwolnienia procesora. Nieładnie Konami. Ja mam od was kontrę. Kontra to też Konami? Tak, chyba tak. I kontra na Series X. Chrupie. Kontra. Jak można? Leniuchy, leniuchy, ajaj. Do tego jeszcze w Metal Gear Solid 3 pojawiają się literówki w wielu wersjach językowych, ale przynajmniej są, to tak wiesz.
No tak.
Tak jak ostatnio mówię, może i są korki pod Politechniką Lubelską, ale przynajmniej na równej drodze, więc nie jest tak źle.
Tak, że fajnie się stoi.
Tak jest, na pp.pl możecie więcej przeczytać na ten temat. Five Nights at Freddy's, adaptacja popularnej gry wideo od Universal i Blumhouse, odniosła ogromny sukces. Chodzi o film. Zarobił 80 milionów dolarów w Ameryce Północnej i 132 miliony dolarów na całym świecie. To fenomenalny wynik, biorąc pod uwagę, że film posiadał budżet 20 milionów tylko. Jednocześnie trafił na platformę streamingową Peacock. W zaledwie 3 dni, 5 koszmarnych nocy, bo tak nazywa się po polsku ten film, dobrze, że nie wirujący seks, Dirty Dancing, przewyższyło dochód całego roku z filmu Halloween Ends i wkrótce przegoni Halloween Kills z 2021 roku. To jest także drugie najlepsze otwarcie w kategorii gier wideo. Pierwsze to Super Mario Bros. Najlepszy tytuł polski angielskiego filmu to Easy Rider. Gnaj koniku kopytniku. Autentyk z gazety. Easy Rider, gnaj koniku kopytniku.
Ja to czekam, aż Hitmana przetłumaczą na Człowiek Uderzenie.
A Splinter Cell na Jazz Gacela Czarna Lisa. Splinter Cell Blacklist się kłania. No dobrze, Resident Evil Village wyszło na iPada oraz iPhona. A film obiecało, że Resident Evil na iPhone'ach 15 Pro i iPada Pro będzie działać i wyglądać świetnie. Gracze chwalą grafikę, stabilne utrzymanie 120 lub 60 klatek, choć w dynamicznych momentach FPS czasami, czyli klatki spadają poniżej 50, nadal wysoko. W kwestii temperatury smartfony wydają spisywać się przyzwoicie, osiągając maksymalnie 40 stopni Celsjusza po dłuższym graniu, czyli w zimie możecie sobie odpalić Rezydenta i w kołderkę wrzucić.
Tak. I jeszcze tylko chciałem, jeżeli jest temat Rezydenta, gram dalej 4 na VR-ze i dalej podtrzymuję swoją ocenę 9, więc...
Czyli nadal warto, no dobrze. Pierwsze kilka godzin gry jest dostępne za darmo, pełną wersję trzeba kupić, natomiast to możecie sobie już to sprawdzić na swoich najdroższych na świecie smartfonach. To wszystko w tym odcinku Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście z nami. Byli z wami dzisiaj Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Mateusz Zdanowicz, ja nazywam się Paweł Typiak. Słyszymy się za tydzień. Wow. A nie zrobiłem najstraszniejszej gry. Ja wiem, że jest Halloween, ale najstraszniejszą grą, którą chciałem zrobić dzisiaj, jest Detective Pikachu Returns. Zostańcie ze mną na tej recenzji za tydzień. To jest wow. Do usłyszenia.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także...